Chwała Bogu, bracia, siostry. Tak, zwróciłem taką uwagę, że gdy zaczęliśmy nabożeństwo na samym początku, taka nas mała grupka była. I po tym czasie uwielbienia odwróciłem się i tu cała sala pełna. I jest to takie wspaniałe, tak wspaniały widok. I tak sobie pomyślałem, że jakie to byłoby wspaniałe, gdyby kiedyś na ewangelizacji, że stoimy, modlimy się, a tu za nami cały tłumy stoją. Także pocieszyłem się taką myślą, że nas przybyło, że jest nas więcej. Bo taka jest prawda, że jak jest więcej osób na sali, to się lepiej mówi, lepiej się czyta Biblię, lepiej się to przemyśliwuje. Także będzie mi lepiej, gdy was więcej jest na sali. Halleluja. W tym dzisiejszym rozważaniu taką pierwszą myśl, jaką chciałem tak na początek rozwinąć, to jest to, że nasz Pan tak bardzo nas uczy przez całe życie. I tak nad sobą często rozmyślałem, że no tak w zasadzie Biblię przeczytałem już tam kilka razy, a niektóre fragmenty to i dziesiątki razy. I tak ciągle byłem ciekawy, jakimi nowymi rzeczami Pan może mnie zaskoczyć, jakimi rzeczami, które mógłbym się nauczyć. I ten czas, jaki ostatnio mam, pokazuje, że no całe życie się uczymy. Całe życie poznajemy Pana. I tak mało jeszcze o sobie samych wiemy. Tak bardzo mało siebie samych rozumiemy. Może gdy otworzymy pierwszy list do Koryntian, na rozdziale drugim, takie znane miejsca, wersety będę może czytał od 6 do 12. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byli Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Może do tego miejsca. Tak naprawdę my sami nie wiemy, jacy jesteśmy. Dopiero Duch Boży poprzez naszego ducha ludzkiego może nam ujawniać, jakie jest nasze wnętrze, jakie są nasze nawyki, nasze postawy. Często jest tak, że czy żona, czy rodzeństwo, czy rodzice, czy osoby z boku, przyglądając się, mają pewien wgląd w zachowanie człowieka, gdy on sam tego nie widzi. A jak wspaniałą sprawą jest właśnie, że mamy Ducha Bożego, który objawia nam, który nas uczy przez całe życie. Tu nieraz jest słychać, kiedyś pamiętam, brat Sosulski mówił, że jeden z braci do niego podszedł i mówi: wiesz, bracie, przeczytałem jedną Biblię, drugą i już nic nowego nie znajduję. I pytał się, co mam robić, żebym mógł coś nowego odbierać. Ale jak czytam Biblię i jak sam doświadczam, to naprawdę tak, jak sugeruje Słowo Boże, jest takie miejsce, to chyba w przypowieściach, teraz będę musiał długo szukać, że jeśli ktoś uważa, że już poznał, to znaczy, że jeszcze nic nie poznał. I to jest takim dla mnie takim dobrym odnośnikiem, żeby czasem zbyt dużo o sobie nie myśleć, aby móc od Pana się uczyć dobrych i nowych rzeczy. I może taka jeszcze jedna myśl, już kiedyś nawet się chyba tym dzieliłem, pół roku po nawróceniu, tak sobie szedłem w moich rodzinnych stronach, moi rodzice mieszkają w Sieradzkim na wsi, tak sobie taką nieuczeszaną drogą sobie spacerowałem i tak patrzyłem po takich wysokich wierzbach i tak myślałem, że no tak w zasadzie to ja chyba już wszystko o Bogu wiem. Ale to była diabelska myśl. Bo od razu przyszła druga myśl, która była taka, no to sobie daj z tym spokój. I szybko się zorientowałem, że jak bardzo diabeł chce człowieka okraść, pozbawić radości, pozbawić uczenia się przed Panem, chodzenia w Jego obecności, budowania się, wzrastania. Dlatego Pan jest dobry i trzymajmy się Niego. Otwórzmy teraz Biblię na liście do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział 10. Będę czytał wiersze od 32 do 39. I tutaj przypominajcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpiliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież własnego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I gdy tak czytałem ten fragment, Pan nas chce wszelkimi sposobami pouczać. I tak myślę, że to moje dzisiejsze rozważanie może jest bardziej ukierunkowane na świadectwo, na takie moje osobiste przeżycia. I na to, jak udajemy się odnajdywać w Bożym Słowie, w Bożej zachęcie. Tak jak dzisiaj brat Marian mówił, że Pan nas chce ciągle pocieszać. Tak ucieszyłem się, bo będę później czytał wersety, w których jest mowa o tym, że Pan nas chce pocieszać. Ale w tym wszystkim nas uczy, abyśmy się gruntowali, abyśmy umacniali się, aby nasze podstawy trwania w Bogu, aby były takie ugruntowane, takie silne, takie wręcz mocno wkopane w tą skałę, wkute wręcz. Ja tego się uczę, tego doświadczam, dlatego mimo, że tam tych kilkanaście lat upłynęło, gdy się nawróciłem, to widzę, że nowa rzeczywistość ciągle się otwiera, że w nowy sposób można spojrzeć na te doświadczenia, które z Panem się ma, które się przeżywa. I dlatego, tak jak to czytaliśmy, przypominajmy sobie te wszystkie dobre chwile, jakie mamy z Panem, abyśmy nie dali się z nich okraść, abyśmy mogli je wyznawać, że Pan jest dobry, że mamy Mu za co dziękować, że tak wiele dobrodziejstwa od Niego doświadczyliśmy. To nawet jeśli jest taki, jakiś taki może chwilowy okres posuchy, czy jakichś takich mniejszych jakichś świadectw czy doświadczeń, to nawet nie ma się tym co martwić, ale dziękować Panu za to wszystko, co On już dał. A wtedy będzie odsłaniał i pokazywał nowe rzeczy dla nas. W tych wersetach jest dalej, że różne rzeczy przechodzimy, że niektórzy więzienia, niektórzy jakieś udręki, zniewagi. A ja sam osobiście doświadczałem, co to znaczy przyjmować z radością grabież własnego mienia. I doświadczałem i drugi raz doświadczam. I może tak, bo nie miałem okazji tak szerzej tak się z tym podzielić. I 1 marca skradziono mi maluszka. Akurat mieliśmy jechać z rodziną na nabożeństwo w niedzielę. No i okazuje się, że auta nie ma. Ale taką ciekawą rzeczą jest, jak bardzo Bóg jest wierny. Że od mniej więcej 2 dni wcześniej chodziła mi po głowie taka myśl, że jest w Biblii takie słowo, w którym jest mowa o tym, że można się radować z grabieży własnego mienia. I jakoś tego nie przyjmowałem do siebie, tylko tak rozważałem, że no tak, takie trudne słowo, bo ja nie wiem, czy mógłbym się radować. I prawda była taka, że gdy zobaczyłem, że tego auta nie ma, to się wcale nie radowałem w pierwszej chwili. I ten pierwszy dzień był takim dniem takiego przygnębienia, takiego wyciszenia. Miałem taką ufność w Panu, że wszystko jest w Jego ręku, że to auto się może znaleźć. Ale z drugiej strony też nie upierałem się przy tym, ale wiedząc, że Boże Słowo mówi, że Pan współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, to każde rozwiązanie, jakie On będzie miał dla mnie, będzie dobrym rozwiązaniem i On, że wybierze to najlepsze rozwiązanie. I okazało się, że chociaż się auto nie znalazło, to jednak mogłem pieniądze z ubezpieczalni odzyskać i w takiej kwocie, że aż byłem zaskoczony, że całą kwotę mi wypłacono, że gdybym to auto chciał gdzieś na giełdzie sprzedać, to bym tego w ogóle nie wziął, że akurat te ceny tych samochodów tak spadły na giełdzie. I to było takim dla mnie takim ciekawym doświadczeniem, bo tak jak sobie też jeszcze w międzyczasie czytałem fragmenty, gdzie była mowa o tym, że gdzie skarb twój, tam serce twoje, że czy nie lepsze te skarby, które są u Pana, gdzie ani tam rdza nie, się nie dostanie, ani złodzieje nie podkopią. I samochody rdzewieją i złodzieje je podkładają. I tak sobie w tym wszystkim uczyłem się takiego spoglądania na to, jakie są moje relacje z Panem. Tak naprawdę, gdzie jest mój skarb? Czy coś mam, czy czegoś nie mam? To gdzie jest moje serce? Czy nawet jeśli przyjdzie jakiś taki jeden dzień takiego właśnie przygnębienia, no bo to się nie da tak przejść obok tego obojętnie. Zresztą Bad Pastor parę tygodni temu i też w kazaniu to podkreślił, że ta radość z trudności, przez jakie przychodzimy, czy z udręk, jest radością taką dojrzałą. To nie jest takie jak gdyby zatykanie sobie zmysłów, żeby nie czuć, żeby nie reagować i podskakiwać i cieszyć się, ale że jest to taka Boża dojrzałość, żeby móc na to wszystko spoglądać w nowy sposób. I dlatego Pan może mnie uczyć, tak osobiście mogę doświadczać, co to znaczy radować się z grabieży własnego mienia. Że można się uczyć takiego innego, nowego spojrzenia. I wtedy po tej pierwszej kradzieży tak sobie myślałem, no, że szkoda, że tych złodziei nie widziałem. No może bym jakoś mógł tam gonić, reagować. No i mam teraz drugą okazję, że widziałem złodziei, że widziałem, jak moje auto odjeżdża. Jeszcze zdążyłem drogę zabiec i auto zdążyło na wstecznym w tył odjechać. I upłynęły teraz 2 tygodnie, bo to przed świętami, we wtorek akurat to się zdarzyło i to o godzinie 14, także w biały dzień, ku takiemu mojemu ogólnemu zaskoczeniu. Ale powiem wam, że o wiele łatwiej mi teraz było to przyjąć, tak łagodniej, z takim innym, nowym spojrzeniem, że czyż w Panu nie mam swojej ufności? Przecież On mi już udowodnił raz taką sytuację. I znów moim pragnieniem jest, żeby to auto się mogło znaleźć. Ale też się nie chcę przy tym upierać. Bo już nauczyłem się, że Pan ma najlepsze rozwiązania. I ja chcę uczyć się przyjmować Jego rozwiązania. I w ten sposób, czy coś mam, czy czegoś nie mam, od tego mogę być wolny. I nieraz już w ciągu tych 2 tygodni tak sobie myślałem o tym wszystkim i miałem takie nastawienie, jakby to auto pod tym domem dalej stało. Tak jakby ono nie zniknęło. I to mnie mogło wyzwolić, że mogę żyć niezależnie od tego, że mam jakąś taką stratę, która może boleć, którą można w trudny sposób przeżywać. Mogę się cieszyć, że Pan jest moim Panem i że przy Nim nie zginę. Moja żona po tym wszystkim, gdy jej powiedziałam, powiedziała: dziękuj Bogu, że oni cię nie przyjechali, bo tam z tego, co teraz po czasie widzę, to tam chyba 3 osoby brały w tej całej akcji udział. Że gdy temu samochodowi drogę zabiegłem, przecież on mógł na mnie pojechać. Ale ja wtedy o tym jakoś nie myślałem i próbowałem dogonić to auto, żeby może ten pan, który tam siedział, żeby mógł sobie pójść. Nie myślałem o tym. Ale jedno jest pewne, że mogą się nauczyć też jeszcze jednej rzeczy, że jakoś też nie miałem takiej agresji, żeby się rzucić, żeby się jakoś bić, żeby wyrywać siłą. Takim pierwszym takim odruchem było otworzyć te drzwi, żeby sobie wysiadł, żeby sobie poszedł. Że został, to jest moje auto. Ale to są takie reakcje, których się człowiek uczy i chwała Panu, że jest dobry. Halleluja. Pan uczy nas, abyśmy mieli wytrwałość. Abyśmy uczyli się postępować tak, aby dobrze wolę Bożą wypełniać. Werset 36. A wtedy możemy dostąpić tego wszystkiego, co On obiecał. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. To są wspaniałe skarby. Dlatego gdy czytałem dzisiaj te wersety, mogłem się nimi cieszyć, mogłem iść z takim nastawieniem, że ja będę was chciał dzisiaj pocieszyć. Mówiąc o tym, że Boże Słowo jest takie wspaniałe. Pan poucza, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I mamy w tym trwać, aby Jego upodobanie nie cofnęło się od nas. I ostatnie werset 39 jest takie konkretne wyznanie. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. Lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Chociaż mogą przychodzić trudne chwile, ale jeśli mamy w pełni świadomość, kogo znamy, jak wspaniały jest nasz Bóg, jak wspaniałe jest to, że tak wielu rzeczy nas wyrywał, a najważniejsze, że wyrywa nas z ciemności i że możemy z Nim chodzić, to możemy, wiedząc, że przy takim Bogu jesteśmy, możemy śmiało takie wyznanie zrobić, że to wtedy nie będzie gdybanie. Że może to zbyt takie mocne hasło, zbyt mocne wyznanie, że może za mało wiary mamy, żeby takie coś wyznawać. Jeśli wiemy, komu zaufaliśmy, komu wierzymy, to bez mrugnienia oka możemy powiedzieć, że my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Niech Panu będzie chwała, że nas uczy, że nas prowadzi. Otwórzmy teraz może na Hebrajczyków, ale na rozdział 6. Ostatni czas mój, paru miesięcy, jest mniej więcej taki, że Pan mi pokazuje, abym mógł na nowo radować się tymi takimi podstawowymi prawdami biblijnymi. Tymi podstawowymi rzeczami, którymi się powinien uczyć człowiek, który się dopiero co nawrócił. I zacząłem te fragmenty rozważać. I tu w rozdziale 6 jest mowa, że takimi podstawowymi naukami jest mowa o odwróceniu się od martwych uczynków, o wierze, o obmywaniach, czyli o chrztach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu, o sądzie wiecznym. I zacząłem te prawdy czytać, rozważać. Ja na nowo mogłem się nimi radować. Na nowo się mogłem nimi budować. I takim moim, taką moją lekcją właśnie było to, że jak ważne jest, żeby te podstawy nasze biblijne, aby były silne, aby były umocnione. I chociaż tutaj ten fragment z 6 rozdziału mówi, że dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Czyli jeśli już poznaliśmy te sprawy, taką kolejną rzeczą jest kolejnością, aby iść dalej. Ale zwróćmy uwagę, wiersz trzeci. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I to pragnienie takiego pójścia do przodu jest bardzo dobre. Ale pamiętajmy o tym, jeśli Pan pozwoli, jeśli nasze podstawy będą mocne, bo inaczej, jeśli się zapędzimy zbyt daleko, to w tej naszej rzeczywistości duchowej, w której nie będziemy wszystkiego rozumieć, będziemy głupie rzeczy robić. I potem ludzie się dziwią, dlaczego brat z bratem się gniewa. Albo że się nie mogą porozumieć, albo że jakoś się duchowo mijają. To świadczy o tym, że chyba się za szybko wypędzili do przodu. A ja się właśnie uczę na tych wersetach, że jeśli Pan pozwoli, to będę mógł pogłębiać te wyższe rzeczy. Ale z takim pilnowaniem, aby te podstawy, ta radość z tego, czym jest nawrócenie, ta miłość, która do Boga i ta wdzięczność, która płynie z tego i zrozumienie tych podstawowych nauk, tych logicznych, powiązanych ze sobą prawd, że to musi być świeże, ciągle świeże. Wtedy tym bardziej będzie łatwo z ludźmi rozmawiać, którzy dopiero co się nawrócili, a i tym bardziej samemu w tym wszystkim dobrze funkcjonować. I w liście do Koryntian, w trzecim rozdziale, w 10 wierszu, nie musimy tego teraz otwierać, jest mowa o tym, że jest założony fundament i ten fundament sam Pan Jezus założył. Ale tam jest napisane, aby każdy baczył, jak na tym fundamencie buduje. Dlatego ta nasza czujność musi być, abyśmy mogli być wytrwali, abyśmy byli czujni, abyśmy byli wytrwali. I jeszcze może teraz otwórzmy na objawieniu w trzecim rozdziale, gdzie jest mowa o tym, aby też gruntować swoje podstawy, z tym, że tutaj jest może takie dość mocne słowo. Objawienie, trzeci rozdział, wiersz od 2 do 3. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i szczerz tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. A tam wyżej jeszcze było w pierwszym wersecie taka końcówka. Znam uczynki twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I tu jest taki nowy aspekt, który ukazuje, jak ważne jest to, aby te nasze podstawy chodzenia w Panu, aby były takie sprawdzane, takie gruntowane na nowo, ciągle na nowo. I już ostatecznością jest, aby takie słowo zapadło. Aby takie słowo bezpośrednio do serca człowieka nawróconego, wierzącego, aby docierało. Ale wspaniałością jest to, że nawet jeśli człowiek wierzący znajdzie się w takim stanie, to Bóg jest wierny. I nawet w takim stanie dał takie słowo. Bądź czujny i utwierdź to, co jeszcze pozostało. A będziesz żył. A będziesz mógł działać. I wtedy uczynki będą mogły być właściwe, będą mogły być doskonałe. Bo będą miały właściwe ukierunkowanie, właściwe postawy. Z właściwego serca, czystego serca będą wtedy wypływać. Wtedy nie będzie to czymś wstydliwym, aby takie słowo do siebie odebrać. Ale to będzie pocieszeniem, radością, że takie słowo jest. Abyśmy mogli być wytrwałymi. Teraz otwórzmy na drugi list Piotra, strona 1321. Drugi list Piotra, rozdział pierwszy. Tutaj bym teraz przeczytał dłuższy fragment, pierwszych 15 wersetów. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, poprzez które podarowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwaniem pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawnych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. Chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie, uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba będzie mi rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Dłuższy fragment, ale jak wiele, wiele bogatych myśli tam jest zawartych. I to, co wcześniej może mówiłem, jeśli ktoś uważa, że już wszystko poznał, że jakoś tak nie może w tej Biblii nic nowego znaleźć, to dobrze byłoby się przyjrzeć temu wersetowi 9. To znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że te Boże rady, jakie tu są zawarte w całym tym fragmencie, aby dołożyć wszelkich starań, aby swoje powołanie i wybranie umacniać, to znaczy, że to się nie odbywało. To znaczy, że taka osoba się nawróciła, ucieszyła się tymi pierwszymi przeżyciami i przestała rosnąć. Bo to słowo tutaj mówi o czymś takim, że naprawdę potrzeba wysiłku. Że naprawdę nasze życie wymaga zmobilizowania. Ale i mamy też w wersecie 3 taką zachętę, że boska moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebujemy do życia i do pobożności. Wszystko, co jest nam potrzebne, aby normalnie funkcjonować, aby znosić i radości, i przeciwności, i utrapienia. Wszystko nam zostało obdarowane z łaski naszego Pana. I to wszystko mogliśmy odebrać przez poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Jego poznanie. Mamy do tego udział. Końcówka wersetu 3. Przez Niego wszystko to możemy przeżywać. I gdy to poznanie przyjmujemy, wtedy niejako kolejnością jest to, że największe obietnice, które Pan przekazał wierzących, mogą stawać się naszym udziałem. Ta kolejność jest ciekawa. Najpierw otworzyć się na Boże poznanie, przyjąć Pana jako Zbawiciela, uwierzyć w Niego, iść za Nim, mieć pragnienie wzrostu, umacniania się. A wtedy poprzez to poznanie największe obietnice nam będą darmo, z łaski, będą nam darowane. I poprzez nie będziemy mogli być na tyle posileni, że będziemy się mogli wtedy przeciwstawić wszelkim pożądliwościom, wszelkiemu skażeniu. Że to poznanie, które nam Pan wtedy da, te nasze oczy, które wtedy się będą mogły bardziej otworzyć, ukażą nam wszystkie pułapki, które są wokół, pułapki, które w sposób taki dziwny i niezauważalny chciałby nas wciągnąć, abyśmy dostąpili jakiegoś skażenia, abyśmy z Bogiem społeczności nie mieli. I ta kolejność jest taka w tych wersetach ciekawa, że przez poznanie naszego Pana, przez te obietnice, które w naszym życiu zaczną funkcjonować, które przez wiarę zaczniemy przyjmować, które przez wiarę będziemy ogłaszać, że są dla mnie, dla Ciebie, bezpośrednio, nie dla kogoś innego, ale dla mnie, dla każdego z nas, to wtedy będziemy zabezpieczeni, aby wchodzić w czystości. I gdy to nastąpi, możemy spojrzeć zaraz na werset 5, to jeszcze nie koniec. Nasza wiara musi być umacniana, musi być gruntowana, musi być uzupełniana Bożymi cnotami, Bożymi działaniami w nas, abyśmy byli czyści. I zobaczcie, jaka długa jest droga do tego, aby doświadczyć prawdziwego braterstwa, aby doświadczyć prawdziwej miłości, miłości między braćmi, siostrami, takiej miłości, która zbór ze stala. Będziemy lepiej wszystko widzieć, poznawać rzeczywistość duchową. A wtedy, gdy będziemy to widzieć, będziemy się powściągać. Byle pokusa nas nie pociągnie, bo będziemy widzieć, na czym ona polega. A wtedy będziemy bardziej wytrwali. Będziemy wtedy bardziej pobożni. I docenimy wartość braterstwa. Docenimy, czym jest ta Boża miłość, która nas może zacalać, która nas może łączyć, z której możemy się, to się możemy budować. I dlatego Piotr, tutaj pisząc do odbiorców tego listu, tak bardzo podkreśla, że mimo że wie, że oni o tym wszystkim wiedzą, to on uznaje to za swój obowiązek, że będzie im to ciągle przypominał. A nawet jeśli się już z życiem rozstanie, co mu Pan zapowiedział i co przyjął jako coś normalnego, bo Pan tak powiedział, to że zadba o to, aby i nawet po jego śmierci, aby im to było przypominane. Dlatego ten list jest zapisany i jak wiele osób to przypomnienie może odbierać. I wszelkimi sposobami te prawdy, które poznaliśmy, są nam przypominane. Czy to przez Boże Słowo, czy to przez nauczyciela, tak jak w tym wypadku Piotr pisze do tych, którzy list czytali, czy przez kaznodzieję, który stoi za kazalnicą i mówi, czy przez Ducha Świętego, który nam osobiście zacznie objawiać, czy sami dociekają, zaczniemy szukać i odnajdywać, że coś trzeba pozmieniać, że potrzeba umocnić się. Wszelkimi sposobami jest nam przypominane, abyśmy wiedzieli, jak wielkie i wspaniałe rzeczy dla nas Pan przygotował. I tym bardziej dołóżmy starań, abyśmy byli umocnieni. A wtedy jest obietnica, wtedy się nigdy nie potkniecie. Wtedy szeroko będą otwarte bramy wejścia do Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, przez które my możemy wchodzić i za nami ci, którzy poprzez nas będą mogli uwierzyć. Na tyle szeroko będą otwarte, na tyle szeroko będą zauważalne, wyraźne dla tych, którzy nasze życie obserwują. Halleluja, Pan jest dobrym Bogiem. Dlatego naszą wiarę umacniajmy, pogłębiajmy. Może kilka jeszcze myśli odnośnie podejścia do wiary. Teraz list do Hebrajczyków, może otwórzmy jeszcze raz na rozdziale 11. I w tej wierszu pierwszym wiemy, że czytamy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ta wiara jest czymś takim realnym, czymś teraźniejszym. To nie jest jakieś czekanie na coś, co wydarzy się, jak pomrzemy i co niektórzy gdybają, a może pójdzie się do Boga, a może się nie pójdzie. To jest coś realnego. To nie jest czekanie na przyszłość. To jest trwanie w teraźniejszości. to nadzieja, o której Biblia mówi, ukierunkowuje nas na rzeczy, które są przed nami. Ale wiarę możemy przeżywać dzisiaj, w tym miejscu. Dlatego żyjąc możemy ją pogłębiać, możemy ją uzupełniać, możemy ją poszerzać. I ona będzie nas się poszerzać. Szósty werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. Dlatego tym bardziej wiara nasza jest tak potrzebna i taka czysta i taka ugruntowana. I wiara, która jest oparta o Boże Słowo, bezpośrednio o Boże Słowo, niejako jak oderwane pojęcie, które ludzie często w sposób dziwny rozumieją, że mówią, że wystarczy w coś wierzyć. Dobrze, jeśli człowiek wierzy, a jeśli wierzy, to mu się spełni. I często ludzie sobie nawzajem wierzą. I najlepiej byłoby, gdyby to było całkiem inne słowo. Że słowo wierzyć, aby było ściśle biblijnie określone. A żeby jakieś całkiem zastępcze inne słowo mówiło o tym, że wierzyć w coś albo wierzyć w sobie nawzajem. Wtedy by nie było takiego pomieszania pojęć. A w liście do Rzymian mamy o tym, że w 10 wierszu, w rozdziale 10 listu do Rzymian, w wierszu 17, wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czyli biblijna wiara wypływa bezpośrednio z Bożego Słowa. Bezpośrednio jest oparta na Nim i tylko na Nim. I tylko taka wiara jest przez Boga przyjmowana, żadna inna. I 10 werset tego samego rozdziału. Albowiem sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu, a ustami się wydaje ku zbawieniu. Ta wiara sprawia, że nasze serce jest przeobrażane. Że nasze serce wręcz kieruje słowa do ust, aby wyznawać, co Pan w naszym życiu czyni, aby to ogłaszać. Wtedy zbawienia możemy dostępować. Jest to bardzo szeroki temat i można by bardzo długo teraz rozważać. Ja tylko chciałbym teraz tak te kilka wersetów tak zasygnalizować, że Pan chce nas uczyć wiary i mnie uczy wiary. I może ostatnią sytuację, jaką miałem, w której się uczyłem tak praktycznie i zaufania Panu, wiary, gdy miałem teraz praktycznie w środę skończyliśmy taki mały remont w domu. Troszkę przerabialiśmy i ściany, i wejść na strych, także dużo takiego było grzebania. Ale w tym wszystkim brakowało takiej spójności. I człowiek, który miał przyjść do gazu, jakoś się nie pojawiał i dwa dni jakoś zwlekał i zamówiony przeze mnie włas na strych, które zamówiłem u producenta, miał przyjść dwa czy tygodnie wcześniej i w ogóle się nie pojawiał. I zaczęło się pojawiać takie zdenerwowanie, że no dlaczego to jakoś to tak się nie układa, jakoś tak w taką całość. I najprościej byłoby tam wydzwaniać i zezłościć się i tam kogoś okrzyczeć, no co wy tam sobie myślicie. Przecież mówiłem, że tak bardzo mi zależy, abyście mi to załatwili, żebyście mi przysłali to. Ale to byłaby taka reakcja taka typowo cielesna, a ja nauczyłem się przez te zdarzenia całkiem innego podejścia, że czyż ja w Panu nie mam ufności? Ja się nie chcę tym denerwować. Ja chcę Panu zaufać, że On w swoim czasie sprawi, że to wszystko ułoży się w całość. I do szwaga, z którym ten remont robiliśmy razem, mówię, róbmy to, co mamy do roboty. A jak skończymy to, co możemy wykonywać, te inne elementy zaczną się wypełniać i ten Pan przyjdzie z gazem rurki podmieniać, licznik poprzestawiać w inne miejsce i we właściwym czasie ten władz będzie przysłany. I mogłem w swoim sercu się uspokoić i uczyć się zaufania Panu, że swoim zdenerwowaniem ja sobie w ogóle nie pomogę, a wręcz sobie zaszkodzę. I tak było. W swoim czasie skończyliśmy jedno zajęcie przed Panem, żeby z gazem robić. Skończyliśmy następny etap przyjechał serwisko i z Raciborza przesłali władze Sodami na strych. I to było naprawdę z bardzo dużą dokładnością. Nie musieliśmy robić żadnego przestoju. I dla mnie to są takie praktyczne, z życia wzięte sytuacje, których mogę się uczyć. Nawet gdyby mi ktoś podsuwał myśl, żeby się tam zdenerwować i coś popróbować przyspieszać, tak po ludzku, to nie warto. Bo czyż nie mamy Pana, do którego się możemy zwrócić, któremu możemy zaufać? A On będzie nas prowadził, będzie nas pocieszał, będzie uczył takiego zaufania, będzie uczył stawiania kroków w wierze, aby iść do przodu i spodziewać się, że Pan jest przy mnie i że Pan zaspokoi tą rzeczywistość, która jest wokół. A wtedy nasze życie będzie naprawdę okrojone z wielu niepotrzebnych stresów, z wielu może niepotrzebnych kłótni, jakichś sporów, czy rodzinnych, czy w pracy, czy innych. Uczę się tego wszystkiego. Dlatego tak mówiłem, że w tym rozważaniu dzisiejszym tak bardzo chciałbym wam to przekazać, że Pan mnie uczy tych podstaw. Czegoś, co można by powiedzieć, że już powinienem dawno umieć. Ale na nowo się tego uczę. I dziękuję Panu, bo wiem, że to jest dla mnie owocne. Że tym lepiej będę mógł Biblię później zrozumieć. I otwórzmy teraz ostatnie miejsce. I drugi list do Koryntian. Początek tego listu. I tutaj wersety od 3 do 11. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli wtedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdyż w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pocieszy. Nie chcemy bowiem, abyście wiedzieli, bracia, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie, w Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziale przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Pan jest Bogiem wiernym. I z takich sytuacji, jak tutaj Paweł pisze, gdzie już myśleli, że już ponik, że koniec, że Pan wyrwał ich, aby się nauczyli, że nie na sobie samych mogą polegać, ale tam, gdzie już jest niemoc ludzka, tam wchodzi moc Boża. I to jest wspaniałe. I lekcja, jakie się Paweł nauczył, że wyrwał i wyrwie i nadal wyrywać będzie. I to trzeba przez wiarę uczyć się przyjmować, aby tym się cieszyć. I moją pierwszą pociechą po tych pierwszych trudnych chwilach było to, jak sobie właśnie ten fragment otworzyłem, że który pociesza nas, czyli Pan nas pociesza, abyśmy umieli innych też pocieszać, którzy podobne doświadczenia mogą przechodzić. Może nie takie same, ale podobne. Podobne w skali przeżycia. Przecież sam Pan Jezus, aby abyśmy wiedzieli, że umie nam współczuć, jak wiele wycierpiał, jak wiele zniósł. I tym bardziej przez Boże Słowo pokazuje nam, że żebyśmy uczyli się od Niego, że On umie nam współczuć, nas pocieszać. I tak samo my między sobą nawzajem. Jeśli nauczyliśmy się pociechę przyjmować, uczmy innych, którzy może jeszcze tego nie umieją, aby też umieli taką pociechę przyjmować. I to jest chyba ta już wyższa szkoła jazdy. Już chyba te wyższe sprawy po tych wstępnych sprawach, jakie jest poznanie Pana. I to jest ciągła lekcja, ciągła nauka, ale to wymaga właśnie braterstwa, to wymaga miłości. To wymaga tej dojrzałości nie tylko wybranych osób, ale nas jako całości, jako zboru. Abyśmy w większości byli takimi, którzy umieją pocieszać. Żeby się nie okazało, że jedna albo dwie osoby wszystkim zbożem muszą pocieszać. Bo wtedy te osoby będą tak obciążone, że w końcu nie wydolą. Ale abyśmy w większości byli tymi, którzy umieją pocieszać. Którzy umieją być takimi kanałami, przez które Boża łaska będzie mogła przepływać i będziemy się mogli cieszyć i radować. Dlatego, gdy Pan pociesza, po utrapieniach jakichś tam, po jakimś czasie, już wcale człowiek nie musi się spodziewać kondolencji, czy jakichś tam takich poklepiwań po plecach. Oj, biedny bracie, takie cię utrapienie spotkało. Lepszą rzeczą jest dziękować Panu, że jest dobrym Panem, że warto przy Nim stać. I to jest dobre. Amen.